Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Michał Mościcki.
Witam.
Nowy przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Witam bardzo serdecznie. Jak wam się czuje nowy przewodniczący, już w pełni świadomy tego, że przewodniczącym został?
Myślę, że na początku to na pewno była wdzięczność za to, że rzeczywiście tylu radnych mi zaufało. Teraz to jest głównie już po prostu poczucie obowiązku i odpowiedzialności za to, że właśnie dostałem to zaufanie i teraz muszę jak najlepiej wykorzystać pozostałe na miesiące pracy.
W momencie, kiedy to mówisz, mam wrażenie, że rzeczywiście bardzo poważnie podchodzisz do tych zadań. Zresztą podobnie jak i cała reszta młodzieżowych radnych. No przecież nikt nikogo nie zmuszał do tego, aby zostać wybranym w tej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Dodajmy, że zmiana prezydium nastąpiła w związku z tym, jakie są zapisy w statucie. Pan poprzedni przewodniczący Paweł Skibiński po prostu skończył edukację na poziomie średnim i należało dokonać korekty, podobnie z innymi radnymi. No i teraz zasadnicze pytanie, czy to, że zmienia się prezydium, zmienia się kilkoro radnych, to zmieni też nieco obraz albo sposób funkcjonowania Młodzieżowej Rady?
Myślę, że te zmiany są konieczne, chociażby przez to, że tak naprawdę każdy radny to jest inna jednostka, to jest całkowita indywidualność pracy. I w momencie, kiedy doszło nam tak naprawdę teraz większość nowych radnych, bo ta stara cząstka tu już jest mniejszość, zostało tylko 8 staru radnych, jest 14 nowych. Prezydium akurat powstało prawie w całości ze starych radnych, nie licząc Jakuba Redlera z pierwszego ELO. To sprawia, że tak naprawdę my będziemy musieli przeorganizować swoją pracę tak, żeby się dostosować do ludzi, którzy nas doszli.
Czyli po prostu inna wizja pracy troszeczkę, tak?
Tak, inna wizja po to, żeby po prostu jak najlepiej się dograć, ale też myślę, że po prostu już na tym etapie wiemy, co robiliśmy źle. Wiemy, gdzieś organizacyjnie się nie dogrywaliśmy i jesteśmy w stanie to już poprawiać.
No, to, że nie dogadywaliście się organizacyjnie, to właściwie nic dziwnego, tak biorąc pod uwagę, że każdy radny to osobna jednostka. Porównując was z dorosłą Radą Miasta, tam też dochodzi do różnego rodzaju sporów. Radni niekoniecznie we wszystkim idealnie się ze sobą dogadują. A to posypmy głowę popiołem. Co było złego w ostatnich tych blisko 2 latach działalności Rady?
Na pewno
może złego to nie. Co się nie udało?
Znaczy, na pewno często było tak, że tak naprawdę pojedyncze osoby, na przykład 2 osoby musiały tak naprawdę zajmować się całymi wielkimi projektami, gdzie powinno być 10-15 osób przedzielonych, co było po prostu na długą metę męczące i to też sprawiało, że radni bardzo szybko się męczyli w tej Młodzieżowej Radzie. Po prostu bardzo szybko opadał entuzjazm. Jeszcze nie daj Boże, kiedy pojawiała się sytuacja, że na przykład dostawaliśmy czerwone światło, nie zielone od pewnych organizacji, to też tylko sprawiało, że tak jakby ta satysfakcja z działania trochę spadała. Niektórzy się poddawali, niektórzy nie. To jest najważniejsze, że dalej przetrwaliśmy ten okres. To, co też na pewno można powiedzieć na taki lekki minus, to jest fakt, że nie do końca zgrywaliśmy się, jeżeli chodzi o taktykę lobbowania naszych działań, bo tutaj mieliśmy bardzo dużo sprzeczek na tym polu. Budżet obywatelski chociaż na przykład był takim projektem, gdzie my rzeczywiście agresywnie medialnie walczyliśmy o nasze postulaty.
To rzeczywiście było was słychać bardzo mocno, w bardzo różnych konfiguracjach. Niektórzy mówili, że aż za mocno, także do przesady.
Tak, i właśnie takie głosy też się pojawiły w naszej Radzie, dlatego też teraz chcemy trochę obrócić tą stronę, będziemy starać się jak najwięcej rozmawiać, merytorycznie rozmawiać na spokojnie i mamy nadzieję, że po prostu uda nam się, może nawet trochę będąc natrętnymi, zdziałać jak najwięcej.
No, sami pokazaliście, że są rzeczy, które udało się przeforsować. Zresztą było kilka takich rzeczy, z których dorośli radni nie zdawali sobie sprawy, czy nawet urzędnicy nie zdawali sobie sprawy. Ja przypominam sobie sytuację dotyczącą kart zgranej rodziny, zgranych studentów i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie, które się pojawiały, okazywało się, że no w którymś momencie jest dziura, tak? I młody człowiek, który kończy edukację w szkole średniej, nie łapie się ani na jedną, ani na drugą jeszcze kartę. I na to udało się zwrócić uwagę na przykład.
Dokładnie, to jest to, co ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę dorośli nie są w stanie powiedzieć dokładnie tego, czego oczekuje młodzież. Wydaje mi się, że osoba, która rzeczywiście gdzieś tutaj ma podejmować decyzje i wierzy w to, że będzie w stanie zapewnić najlepsze komforty młodzieży, jest po prostu zawsze w błędzie. Dlatego wydaje mi się, że tworzenie Młodzieżowych Rad jest po prostu bardzo ważne, dlatego że my musimy wyrażać swoje zdanie, bo to nam przyjdzie żyć w kraju, który teraz tworzą politycy, najprościej mówiąc.
No rzeczywiście, jeden z nowo zaprzysiężonych radnych, który wszedł do Rady, mówił na antenie telewizji Zielona Góra, że on chciałby móc zrobić coś dla miasta, a przy okazji tłumaczyć młodym ludziom, że no, polityka i samorząd to nie musi być jakaś rzecz, która ma negatywne konotacje i ma się źle kojarzyć. Mówił, że młodym ludziom czasami trzeba wytłumaczyć, na czym polegają różnego rodzaju procedury, jak pewne rzeczy się odbywają, no bo też nie wszyscy się tym interesują, nie muszą, tak?
No tak, no, ja mogę powiedzieć, że na pewno część młodych osób, jeżeli spytam, nie będzie w stanie wymienić dwóch, trzech radnych z naszej Rady Miasta. To też jest kwestia tego, że po prostu młodzi ludzie się trochę tego obawiają, bo widzą tego, co się dzieje w telewizji, czyli tą naszą ogólnopolską scenę polityczną, tak, która ich trochę zniechęca, no bo nie oszukujmy się, według mnie ten poziom kultury nie należy do najwyższych, poziom dyskusji ma wiele jeszcze do wypracowania. Więc no po prostu są czasami zniechęceni. Też zresztą widać, jak całe miasto do tego podchodzi, bo frekwencja na naszych wyborach samorządowych nigdy nie należy do wysokich, ona jest zawsze niska.
No tak, tak rzeczywiście jest, a młodych ludzi da się przekonać rzeczywiście do tego, że ta polityka na poziomie samorządowym to nie jest dokładnie to samo, to nie jest lustrzane odbicie tego, co dzieje się w Warszawie, że tutaj odbywa się to trochę inaczej i o innych rzeczach się decyduje?
Właśnie dlatego wydaje mi się, że tak dobrze się pracuje po prostu z młodymi ludźmi, bo oni są pełni pasji. W momencie, kiedy my im już pokażemy, że oni rzeczywiście mogą coś zrobić, że rzeczywiście mogą coś zmienić w swoim otoczeniu, jeżeli tylko będą w stanie się zaangażować, jeżeli tylko będą chcieli porozmawiać o tym, to momentalnie tak jakby ich światopogląd się trochę obraca. Oni rozumieją, że się warto otwierać na te nowe środowiska, na które wcześniej byli zamknięci. I wydaje mi się, że tak naprawdę z każdym spotkaniem, które organizujemy, chociażby jak był nasz cykl konsultacji młodzieżowych, młodzi mówią, po prostu zwiększa się grono w naszym mieście, które zaczyna się tym wszystkim interesować.
A jak tłumaczyć młodym ludziom rzeczy, które się nie udają? Najpierw rozmawiacie, wypracowujecie jakąś formułę, jakieś zdanie, wszyscy z chóra optymizmem mówią super, będzie coś zrobionego dla nas, a potem się okazuje, że z bardzo różnych względów, albo finansowych, albo proceduralnych, albo prawnych, takiej rzeczy nie można zrobić. No, może się tak zdarzyć, że będzie, nie wiem, 5 takich projektów pod rząd i za każdym razem okaże się, że rząd się nie zrealizuje, to co wtedy?
Zawsze walczymy o to, żeby nasze działania rzeczywiście były w 100% zrealizowane, ale po prostu tego się nie da zrobić. Zawsze gdzieś tutaj na naszej drodze wyskoczy pewien mały problem, który może nam uniemożliwić zorganizowanie czegoś. I mówimy o tym zawsze szczerze i otwarcie. Po prostu rzeczywiście czasem nam zabraknie pieniędzy, bo finansowanie też jest trudno. Szczególnie, że zapisy o młodzieżowych radach w polskim prawie są znikome. Tak naprawdę jest jeden artykuł, który tylko mówi o tym, że my możemy istnieć. Przez co miasta też nie wiedzą, w jaki sposób tak naprawdę sobie z nami radzić, jak nam pomagać.
No, a z drugiej strony trudno być radnym, nie mając do dyspozycji ani złotówki i robić wszystko trochę jak w grze Super Monopoly, tak? I
no bawić właśnie, się to po jest prostu. Ten problem, chociażby jak organizowaliśmy Chillfest na ostatnie winobranie, tak naprawdę fundusze, które mieliśmy na zorganizowanie całej tej imprezy, była przewidziana na 900 osób, były tak znikome, że do dzisiaj jestem po prostu pod wrażeniem, że udało nam się to wszystko zorganizować.
Chociaż, ale starczyło na lody.
Tak, chociaż dzień organizacji był tak naprawdę już tak ciężki, tak nerwowy, że na minach radnych po prostu było widać, że to już jest ciężkie.
A jaki macie pomysł na to, jak do końca tej kadencji powinna funkcjonować Rada? Są jakieś już nowe projekty, propozycje, które chcielibyście przedłożyć prezydentowi, urzędnikom, radnym, tak aby wcielić w życie coś, czego jeszcze nie było w mieście?
Tak, na pewno teraz w najbliższym czasie będziemy się spotykać z Urzędem Marszałkowskim, z doradcą pani Polek oraz wiceprezydent Haręźlek, ponieważ chcemy stworzyć coś, co nazwaliśmy Lubuską Siecią Młodzieży i Lubuską Siecią Rad Młodzieżowych. To jest projekt, który ma zrzeszyć te wszystkie organizacje formalne czy nieformalne w Lubuskiem, w których działają młodzi, którzy chcą działać, żeby wymienić się praktykami, żeby ich wesprzeć w miarę możliwości i też żeby móc organizować razem jakieś całe projekty oparte na całym województwie. Z drugiej strony będzie to też polegało na organizacji kongresów na całe województwo, które już nie będą się składać tylko z młodzieży, ponieważ zorganizujemy drugi panel dla włodarzy.
No ale ktoś może powiedzieć, jaki jest efekt namacalny tego, poza tym, że pojeździcie po województwie i pogadacie sobie na różnego rodzaju kongresach. Wymienicie się doświadczeniami, spostrzeżeniami.
Tak, jednym z naszych celów zawsze było propagowanie tego, żeby te środowiska młodzieżowe się aktywizowały, jak najczęściej tworzyły. Dlatego też jedziemy, żeby tak naprawdę stworzyło się więcej tych młodzieżowych rad. Były w Lubuskim było ich całkiem sporo. Jest trochę miast i gmin, w których one były, ale na przykład upadały. Może też nie potrafiły znaleźć sobie drogi, którą powinny podążać, bo to...
No w Zielonej Górze mieliśmy podobną sytuację, tak?
Tak, więc to jest różnie. My po prostu chcemy być dla nich takimi ludźmi, którzy będą mogli ich trochę poprowadzić, trochę im pomóc, trochę im podpowiedzieć. Z drugiej strony właśnie chcemy porozmawiać z włodarzami, żeby oni sobie uświadomili, jak ważne jest, żeby młodzież miała właśnie ten swój głos w postaci Młodzieżowej Rady Miasta i jak ważne jest, żeby oni w trakcie działania Rady ich wspierali, że naprawdę są podstawowe rzeczy, które każda Młodzieżowa Rada musi mieć zapewnione i bez nich tak naprawdę równie dobrze mogą powstawać kolejne Młodzieżowe Rady, które upadną.
Ja nie wiem, czy na tym etapie nie jest za wcześnie, ale pewnie jest wiele takich rzeczy, które mogłyby być implementowane do różnych miejscowości, tak? Jest pomysł jakiś, żeby zrobić coś, załóżmy, w Zielonej Górze, to dlaczego ma z tego nie skorzystać, nie? Młodzieżowa Rada w Gorzowie, czy w jakimkolwiek innym mieście, czy gminie, w której funkcjonuje, no bo są rzeczy, które są absolutnie dla młodzieży uniwersalne, tak?
Dokładnie, no nawet ja, kiedy obserwuję fanpage innych młodzieżowych rad w Polsce, jeżeli widzę projekt, który potencjalnie mógłby po prostu w Zielonej Górze się pojawić, chociaż zawsze go trzeba dostosować, bo jednak jesteśmy różnymi miastami, to nie wydaje mi się, że to jest coś złego skorzystać z tych pomysłów, ponieważ tak naprawdę inspiracje widzimy wszędzie, między innymi w działaniach innych ludzi. I często się właśnie dzieje tak, że nagle coś, co było po prostu projektem jednej, dwóch młodzieżowych rad, nagle staje się projektem w całej Polsce i realizują to 20-30 młodzieżowych rad w naszym kraju.
No ważne też jest to, że czasami projekt, który gdzieś tam rodzi się w waszych głowach, głowach młodych ludzi, ma służyć wam, ale służyć może też wszystkim innym, czyli dorosłym. Spójrzmy chociażby na kwestie darmowych przejazdów dla bagaży, plecaków, rowerów, zwierząt. Wpadliście na taki pomysł, no wcześniej nikt z dorosłych jakby tego nie forsował zbyt mocno.
Tak, często jest to, że to, co się pokrywa z zainteresowaniami młodzieży i jej potrzebami, pokrywa się też z tym, co dotyczy dorosłych. Tak było z budżetem obywatelskim, tak właśnie było z regulaminem MZK. I zawsze myślę, błędem jest to, kiedy czasami słyszymy takie głosy, że czemu oni w ogóle pchają się w ten budżet, że to nie jest przecież ich broszka, to są młodzi ludzie. Ale właśnie to jest ta kwestia, że my jesteśmy młodymi ludźmi i my też bierzemy udział w budżecie, więc dlaczego mamy się nie wypowiadać? Nie przejmujemy, że tak powiem, całej inicjatywy nad jego wyglądem, tylko chcemy powiedzieć, co z naszej strony, co z punktu widzenia tych 16-18-latków wygląda źle i co można byłoby poprawić.
No teraz dużo mówi się o budżecie obywatelskim ze względu na to, że trochę niespodziewanie, chociaż jedni mówią, że spodziewanie, inni, że niespodziewanie, pojawił się projekt autorstwa radnych z klubu Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony mieliśmy społeczników, całą grupę inicjatywną, która pracowała nad rekomendacjami do takiego budżetu, czyli zupełnie innym dokumentem i mówią, w sumie pracujemy od 2 lat prawie, jesteśmy już na finiszu, a tu radni robią nam niespodziankę i mówią, tworzymy sobie coś swojego, więc właściwie ta praca, którą oni wykonali, uznają, że była nikomu niepotrzebna, tak?
Sam uczestniczyłem właśnie w tych pracach i wydaje mi się, że one miały największy plus w tym, że to nie było zmienianie tego, co już istniało, to było postawienie budżetu jako coś nowego, zbudowanie go od początku, co było bardzo potrzebne Zielonej Górze i wymagało to mnóstwo pracy od
wszystkich
ludzi,
mówią wszyscy,
którzy byli zaangażowani.
Lat, tak?
Ale właśnie fakt, że my go budowaliśmy od nowa, sprawiał, że mógłby być jak najlepszy. Wydaje mi się, że zgłaszanie takiej uchwały właśnie tutaj przez PO jest trochę takim... Ja nie uważam, żeby warto było robić coś tylko po to, żeby to robić, żeby było szybko, bo lepiej jest coś niż nic. Wydaje mi się, że już mamy się czymś zająć, to zrobić to jak najbardziej porządnie. A projekt, który zgłasza PO, jest bardzo podobny do tego, co było rok temu. Tak naprawdę wydaje mi się, że zmienia się jedynie to, że wprowadzają tam okręgi, które są okręgami wyborczymi. To też nie jest dobry sposób podziału budżetu na okręgi, bo to nie są
okręgi.
Mamy
różne okręgi,
po
tak,
prostu.
Oczywiście. No tak się składa, że jeśli przyjrzeć się tej mapie, czy mapie Zielonej Góry w ogóle, to rzeczywiście ciężko jest pogodzić interesy mieszkańców Chynowa i interesy mieszkańców osiedla pomorskiego. Już nie chodzi o odległość, tak? Tylko chodzi o to, jak zurbanizowane chociażby są te dwa miejsca, więc potrzeby są absolutnie różne. Wy postulowaliście, żeby to były zdecydowanie mniejsze okręgi. Aczkolwiek jest zielone światełko, czy światełko w tunelu, może tak, bo i radni Platformy, tutaj przewodniczący tego klubu w tym studiu, mówił i inni radni to powtarzali, że ich projekt nie jest zamknięty, że jeśli okaże się, że to, co wypracujecie, będzie na tyle interesujące i możliwe do zupgrade'owania, nazwijmy to młodzieżowo, tamtego projektu uchwały, to da się to zrobić.
To właśnie w tym pojawia się ten problem, że tamten projekt uchwały całkiem przypomina to, co się działo ostatnio w budżecie obywatelskim, a zmiany, które my chcemy wprowadzić jako ta grupa społeczna, są na tyle obszerne, że one nie są w stanie zmienić tego dokumentu tak, żeby on dobrze funkcjonował. To musi być całkowicie nowy dokument i przez to tak naprawdę tutaj się pojawia taki lekki zgrzyt, ale tak jak już było mówione, od września ta grupa społeczna wznawia pracę i my na pewno, jeżeli chodzi o budżet, nie będziemy się poddawać.
To na koniec jeszcze porozmawiajmy Miałem o wakacjach porozmawiać, bo okazuje się, że nie wszyscy młodzi ludzie podczas wakacji siedzą i nic nie robią. To jesteś tego przykładem. A to zacznijmy. Co może młody człowiek robić w pierwszym miesiącu wakacji?
Tak naprawdę no, część osób odpoczywa, część osób idzie na przykład do pracy na całe wakacje, to też jest często, żeby zarobić. Część osób na przykład zwiedza wtedy dosłownie cały świat. Dzieje się różnie.
A ty idziesz do pracy?
Ja idę na staż zawodowy akurat. To jest ten plus technik, że tak naprawdę mamy bardzo dużo projektów unijnych, które umożliwiają nam rozwój. W lipcu idę na staż. Możliwe, że w sierpniu będę brał udział w kursie AutoCAD-a, więc to wszystko tak naprawdę wakacje będę mieć całkiem zajęte, bo dalej też będziemy pracować w Możliwej Radzie. Ale wydaje mi się, że to jest dobra okazja po prostu do rozwoju, bo szkoda nie skorzystać. Wydaje mi się, że już miasto i szkoła nam oferuje takie możliwości, to jak najlepiej, to warto je wykorzystać.
A jakie są aktualnie twoim zdaniem takie najbardziej palące potrzeby młodzieży w naszym mieście? Czego cały czas brakuje albo czego jest niedostateczna ilość?
W szkołach na pewno brakuje doradztwa zawodowego. To jest coś, o czym my będziemy mówić zawsze, bo młodzi ludzie są tak naprawdę zagubieni. Oni muszą wybierać po gimnazjum, już teraz nie, to będzie trochę inaczej. Właściwie będą musieli jeszcze wcześniej, to jeszcze gorzej. Będą musieli sobie wybierać szkołę średnią, to jest bardzo ciężki wybór.
Chcesz powiedzieć, że najczęściej robi się to tak trochę na oślep, że młodzi ludzie jeszcze nie planują swojej przyszłej kariery zawodowej czy przyszłości w ogóle i mówią, a pójdę sobie tam, nie wiem, do jedynki, do siódemki, do piątki.
Ciężko w wieku 15 lat określić swoje predyspozycje zawodowe, a poza tym najgorszy jest strach, na przykład jeżeli chodzi o technikę, bo tak naprawdę wybieramy szkołę, która trwa rok dłużej, czyli tracimy tak jakby jeszcze rok z naszego życia na tą edukację średnią, a musimy wybrać zawód, który niekoniecznie potem nam się spodoba, który będziemy w stanie wykonywać.
No tak, bo po 3 latach nauki może się okazać, że nie pasuje dany człowiek kompletnie do tego,
co robi. Z drugiej strony licealiści, którzy w ogóle w szkole średniej nie przygotowują się do zawodu, są po prostu zmieszani, bo oni kończą liceum, piszą maturę i też dalej do końca nie wiedzą, co chcą robić, bo nie spróbowali żadnego zawodu w trakcie tej edukacji w szkole średniej. I to niestety tak wygląda, że bez ludzi, którzy profesjonalnie będą mogli nam będą w stanie nam pomóc ocenić nasze umiejętności, zawsze będziemy popełniać błędy, jeżeli chodzi o nasz zawód i to jest trochę przerażające.
Czyli co, taki pomysł? Doradca zawodowy w każdej średniej szkole albo przynajmniej w każdym technikum?
W każdej średniej szkole i w szkole gimnazjalnej też.
Czyli w podstawowej.
Podstawowej.
No, myślę, że tutaj tak odważnych kroków nie będzie. Zresztą tyle się wydarzyło wokół oświaty, że mogłoby to wywołać kolejne zmiany i jakieś dziwne perturbacje. Natomiast jest to jakiś pomysł. Może nawet udałoby się przekonać do tego władze miasta. Próbowaliście rozmawiać z wiceprezydentem odpowiedzialną za oświatę?
Jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe, wspominaliśmy, jednak nie przyjęliśmy tego jeszcze jako cały duży projekt, bo jest to bardzo ciężki temat do ugryzienia, bo to jest po prostu obszerne, wymaga wielu przygotowań, na które nie mieliśmy już czasu przez ostatnie półtora roku. Ale będziemy się starać. Teraz na pewno te projekty unijne, które się pojawiają, są takim plusem, że one rzeczywiście zapewniają pewną namiastkę doradztwa zawodowego. Ale to wciąż jest tylko część tego, co powinno być zapewnione młodym.
No i tak jak powiedziałeś, to wciąż tylko namiastka. Mamy pierwszy dzień lata, jutro, pojutrze. Oficjalny koniec roku szkolnego, to już zostawmy szkołę i nawet doradztwo zawodowe w szkołach, chociaż przekonałeś mnie, że to rzecz absolutnie potrzebna. Michał Muścicki, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.